Naszym gościem jest Agnieszka Jeziorska, prezes Engie Słups. Dzień dobry, pani prezes.
Dzień dobry.
Czy kiedykolwiek w swojej karierze biznesowej wprowadzała pani klientom podwyżkę w wysokości 64% prawie?
To jest pierwszy raz.
To uściślijmy. Urząd Regulacji Energetyki zgodził się na to, zatwierdził państwa taryfę na okres od 7 września tego roku dla odbiorców w Słupsku. Jak pani wyliczała tę taryfę, tę propozycję dla URE, to jakie pani miała myśli?
Takie, żeby być maksymalnie profesjonalnym. To są myśli, które przyświecają nam zawsze, jak składamy wniosek taryfowy. Uściślając, ta taryfa wejdzie w życie 7 września. Ona nie jest od 7 września, bo ona wchodzi w życie 14 dni po publikacji, stąd data 7 września. Złożyliśmy do Urzędu Regulacji Energetyki, tak jak zresztą za każdym razem, jak składamy wniosek taryfowy, wszystkie koszty, które są kosztami planowanymi na ten okres 12 miesięcy. Urząd Regulacji Energetyki oczywiście tak jak zawsze sprawdza, czy one są uzasadnione, czy nie można czegoś zrobić lepiej, taniej, bardziej, optymalnie. No i wynikiem tych naszych rozmów jest ta taryfa, która faktycznie urealnia nasze stawki cen ciepła na poziomie wyższym o około 63% z kawałkiem.
To z czego ten wzrost wynika, jak pani mogła wyjaśnić? No bo mieszkańcy pewnie mają prawo czuć się trochę zaniepokojeni albo nawet niektórzy przerażeni tym, że to jest tak wysoka podwyżka. Jak to się przekłada na koszty funkcjonowania pani firmy?
Powiem tak, jeżeli byśmy mieli popatrzeć na te rzeczy, które uległy zmianie w tej taryfie w stosunku do taryfy poprzedniej, to przede wszystkim to jest wpływ kosztów surowców energetycznych. To jest miał węglowy, także energia elektryczna, którą my zużywamy dla potrzeb technologicznych. To jest naprawdę kilkaset procent podwyżki jednego i drugiego medium. My na to nie mamy najmniejszych wpływów, najmniejszego wpływu. Jedyne, co możemy zrobić, to zminimalizować wpływ na taryfę. Natomiast tutaj mamy jakby ograniczone możliwości. My przede wszystkim musimy zadbać o to, żeby miasto było bezpieczne, jeśli chodzi o dostawę tego ciepła. Tak? Więc my wszystko, co możemy zrobić, to możemy zakontraktować ten miał węglowy dużo wcześniej, wtedy, żeby on był na magazynach, wtedy, kiedy jest potrzebny. I tak naprawdę, gdybyśmy czekali do ostatniej chwili na kontraktację, to te podwyżki byłyby jeszcze wyższe.
Czy chce pani powiedzieć, że to wszystko, co jest potrzebne do tego, żeby wytworzyć energię cieplną w Słupsku, macie już zakontraktowane, zapłacone, zamówione czy dowiezione? Bo ile potrzebujecie rocznie materiału, surowca?
My rocznie zużywamy około 54 tysięcy ton opału. W tej chwili opał, który jest nam potrzebny na cały sezon grzewczy, jest zakontraktowany. Dostawy są w trakcie. Część dostaw już jest zrealizowanych, mamy część opału na placach. Teraz w tym tygodniu i przyszłym będziemy mieli realizowane dostawy, które po zakończeniu powinny nam pozwolić mieć zapewniony opał na placach do końca roku. Zakontraktowany jest na cały sezon grzewczy, natomiast dostawy są w trakcie.
To jest tylko węgiel i miał, czy coś jeszcze?
To jest tylko węgiel. To jest tylko miał węglowy.
Okej. Proszę powiedzieć, a czy to oznacza, że dzisiaj ci wszyscy, którzy mają mieszkania spółdzielcze i są w spółdzielniach, to mogą sobie wziąć zeszłoroczny rachunek i doliczyć 64%? Czy to jeszcze zależy od tego, co sobie spółdzielnia doliczy, czy nie?
Z tego, co mi wiadomo, spółdzielnia do ciepła niczego nie dolicza. Mhm. Natomiast to nie jest takie proste, żeby wziąć rachunek i powiedzieć, że dodam 64% i mi wyjdzie tyle, ile będę
załóżmy
płacił.
100 zł, to w tym roku zapłacę 164, tak upraszczając zupełnie.
Gdybyśmy poszli po średnich cenach, to pewnie tak. Natomiast sytuacja jest trochę inna, bo mamy różne grupy taryfowe. Są grupy indywidualne, są węzły grupowe, mamy też w spółdzielniach części wspólne, które w jakiś sposób są rozliczane na poszczególnych klientów. Klient mieszkający w spółdzielni mieszkaniowej nie dostaje rachunku za ciepło jako on jeden. Spółdzielnia mieszkaniowa najczęściej dostaje rachunki na nieruchomości, czyli na budynki. To jest potem dzielone na podstawie tych podzielników, które są w mieszkaniach. Tym pewnie dużo lepiej wie prezes spółdzielni jednej czy drugiej, natomiast tam jest dużo więcej elementów, które trzeba wziąć pod uwagę.
Dobrze, a szefowie spółdzielni się do pani odzywali jeszcze przed zatwierdzeniem tej taryfy i podpytywali, jaki to może być rząd wielkości, bo też oni muszą swoich lokatorów, swoich spółdzielców na te podwyżki przygotować, bo podwyżek to nikt nie lubi, chyba że pensji.
To prawda. My jesteśmy w stałym kontakcie z prezesami spółdzielni i jak tylko jesteśmy w stanie udzielić im konkretnych informacji tej mu udzielamy, nawet jeżeli nie mamy jeszcze konkretnych informacji, to przynajmniej rząd wielkości.
A wracając do tych dostaw, pani ma pewność, że surowca nie zabraknie? No bo na przykład mamy tu informację z miastka, że mają zapewnione dostawy tylko do końca września. Muszą zapłacić, muszą załatwić sobie pieniądze, bo też tych pieniędzy tamtejszy zakład energetyki nie ma. To jest tak, że 100% miał dojedzie, czy pani ma jeszcze jakieś wątpliwości?
Na tą chwilę wszystkie informacje, które mamy, nie wskazują na to, żeby było jakiekolwiek ryzyko tych dostaw. No, wie pan dobrze, że pewności takiej stuprocentowej, no to nie ma nigdy, dopóki towar nie jest na placu. Natomiast wszystkie dostawy do tej pory realizowane są w terminach. Mamy ustalony cały harmonogram dostaw, mamy rzetelnego partnera, więc na tą chwilę nie ma takiego ryzyka.
A to, co ma pani teraz na placu, mówiąc krótko, to na jak długo starczy?
To, co mamy w tej chwili na placu, myślę, że wystarczy nam do połowy grudnia.
To duży zapas.
Duży.
Taki bezpieczny?
Duży, bezpieczny.
Dobrze, a proszę powiedzieć mi, bo tak nas też podpytują słuchacze, że jest zapowiedź rządu, że będzie ustawa, która będzie ograniczała możliwość podwyżki do 40%. To oznacza, że jeżeli te przepisy wejdą w życie, to pani będzie musiała znowu zmieniać taryfę? Bo firma dostanie dopłatę, tak to trzeba tłumaczyć, i ta podwyżka dla indywidualnych odbiorców będzie do 40%?
Ten projekt, który się pojawił, on wyszedł z rządu, pojawił się w dniu dzisiejszym w takiej wersji do przeczytania na stronach Centrum Legislacji. Jeżeli wejdzie w takiej formie, która tam jest proponowana, to będą tam określone i będą określeni klienci, którzy będą mogli korzystać z obniżonych cen. Będzie ustalona cena graniczna do rekompensaty. Jeżeli to zostanie wprowadzone, oczywiście jak tylko wejdzie w życie, my się do tego dostosujemy, natomiast nie wiemy, czy będziemy korygowali taryfę, czy będziemy korygowali faktury do klientów. Tam jest jeszcze dużo rzeczy, które są niedoszczegółowione. Może się tak zdarzyć, że niektórzy klienci zapłacą mniej.
Czyli rozumiem, że to może być też tak, że taryfa nie będzie zmieniana, tylko będzie zmieniana już należność do zapłaty, tak?
Może
korygowana
tak
o te rekompensatę. I rozumiem, tak, że wtedy pani firma występuje o rekompensatę całościową za wszystkich klientów?
No, w tym projekcie, który ja miałam okazję czytać, to nie dotyczy wszystkich klientów. Tam klienci są pogrupowani. Natomiast założenie jest takie, że to firma ciepłownicza dostaje rekompensatę i to ona musi o nią wystąpić, a klienci, ci, którzy są uprawnieni zgodnie z tymi przepisami do niższych cen, będą dostawali korekty.
Dobrze. Zapytam panią jeszcze o inwestycję, która nie wiem, czy się zakończyła, bo państwo zaczęliście budować kotłownie gazowe, z tego, co kojarzę, na ulicy Słonecznej. Czy ta inwestycja...
Kogenerację,
dokładnie. Tak. Czy ta inwestycja jest zakończona, już działa? Co tam się dzieje? Bo to jest ogromny wysiłek finansowy. Tam, zdaje się, 80 milionów to kosztowało.
Tak. 80 milionów to jest kwota brutto, dofinansowana z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na poziomie 36 milionów. Natomiast ona jest na etapie takim, że kończymy testy na zimno. Dostaliśmy wszystkie pozwolenia, które są wymagane do synchronizacji z siecią operatora, z siecią elektroenergetyczną. Rozpoczynamy rozruchy na gorąco, czyli teraz będziemy prowadzili ruch optymalizacyjny, tak żeby sprawdzić, czy wszystkie urządzenia pracują w sposób optymalny i najbardziej efektywny. Więc myślę, że w przeciągu 2 miesięcy powinno nastąpić oddanie tej inwestycji do eksploatacji, jeżeli nic po drodze nas nie zaskoczy.
To jeszcze niech pani wyjaśni, co to jest kogeneracja.
Kogeneracja to jest jednoczesna produkcja ciepła i energii elektrycznej. To jest produkcja w skojarzeniu. W tym samym czasie jest produkowane ciepło i energia elektryczna i w tym samym czasie musi zostać zużyte i odebrane.
Ta nowa kotłownia będzie zasilana gazem?
Tak, tam jest, paliwem jest gaz.
No właśnie, i to był rozsądny ruch pani zdaniem, bo teraz widzimy, co się dzieje z gazem i te ceny idą w górę, i potem spadają, znowu idą w górę. Pani broni tej inwestycji?
Tak, zdecydowanie, biorąc pod uwagę to, że wszystkie czynniki energetyczne idą w górę. To nie jest tylko tak, że gaz idzie tylko w górę, idzie w górę miał węglowy. Wszystkie inwestycje, które są oparte o gaz, są zdecydowanie bardziej ekologiczne niż produkcja na węglu, tam jest również produkcja energii elektrycznej, więc jeżeli jest tak, że energia elektryczna pójdzie w górę, tak samo jak idzie paliwo, czyli w tym przypadku gaz, to powinno obniżać cenę ciepła de facto. Natomiast to, co się wydarzyło w ostatnim czasie na rynku surowców energetycznych, tego nie był w stanie przewidzieć nikt i tak naprawdę nie powinno się to utrzymać w dłuższej perspektywie czasowej, bo po prostu nikt tego nie wytrzyma.
A co się dzieje z kotłowniami, które do tej pory funkcjonują, jak rozumiem? To jest ulica Koszalińska i Klary z Asyżu przy akwaparku. One dalej będą kotłowniami węglowymi, czy tam przewidujecie jakąś zmianę?
My pracujemy nad modernizacją wszystkich naszych źródeł. Wszystkie modernizacje, które prowadzimy i zamierzamy prowadzić, idą w kierunku tego, żeby to ciepło było produkowane w sposób bardziej ekologiczny niż z miału węglowego. Lokalizacje tych kotłowni zostają. Pamiętajmy, że ta elektrociepłownia, która powstaje na ulicy Słonecznej, zaopiekuje jakieś 25% naszej produkcji, więc jeszcze jest całe mnóstwo produkcji do zaopiekowania. Prowadzimy różne rozmowy i z wykorzystaniem ciepła, z możliwością wykorzystania ciepła odpadowego i z przejściem na biomasę i wykorzystaniem pomp ciepła w połączeniu z fotowoltaiką. Naprawdę bardzo dużo analiz jest u nas w tej chwili prowadzonych.
A kiedy przestaniecie używać węgla?
Do końca 2025.
To niewiele czasu zostało. 2 lata? Nie, 23, 24, 25, 3 lata z kawałeczkiem. To naprawdę jest wykonalne?
Tak.
Pytam o to dlatego, że jak patrzę na przykład kraje producentów samochodów zachodnich, to wielu z nich ogłasza, że właściwie do roku 2030 to samochody spalinowe będą już, nie będą produkowane. I jest pytanie, czy tak samo będzie z ogrzewaniem, zasilaniem, produkcją energii?
Że jej nie będzie?
Nie, będzie, ale nie będzie z węgla.
Myślę, że to jest taki kierunek ogólny, że nie będzie z węgla. Pewnie później będziemy się zastanawiali, co zrobić, żeby nie była z gazu. Ograniczenie tych surowców kopalnych jest bardzo ważne. Natomiast to nie jest do zrobienia w krótkim czasie, żeby przejść w ogóle na OZE ze 100%
produkcją. Ale to oznacza, że wy będziecie tylko mieli biomasę i paliwo gazowe? Już węgla w ogóle nie będzie po 25 roku?
Tak, po 25 roku nie będziemy używali w ogóle węgla. Założenie jest takie, że będziemy mieli i biomasę, i będziemy mieli wykorzystanie ciepła odpadowego, bo jest trochę tego ciepła odpadowego. Co prawda nie zawsze są techniczne możliwości, żeby je wykorzystać, ale nad tym pracujemy. Też mamy kogenerację, która będzie produkowała energię elektryczną, którą teraz kończymy. Mamy w zamiarze postawienia jeszcze przynajmniej jednej.
A dlaczego ogrzewanie węglem, pomijając cenę samego surowca, jest takie drogie?
No to jest surowiec i uprawnienia do emisji CO2.
No właśnie o te uprawnienia chciałem zapytać. To prawda, że to kosztuje drugie tyle, co sam surowiec?
Teraz już nie, ze względu na to, że surowiec bardzo podrożał. No natomiast właśnie. Jeszcze w ubiegłym roku za uprawnienia do emisji CO2 płaciliśmy więcej niż za surowiec.
A ma pani gwarancję, że tak samo nie będzie z gazem za chwilę?
Nie, takich gwarancji nie mamy. Nikt z nas takich gwarancji nie ma.
Czyli trochę ryzykujecie.
Inwestycje w energetyce, czy ciepłownie, czy energetyka zawodowa, to są inwestycje, które są inwestycjami czasochłonnymi i kapitałochłonnymi i nie podejmuje się decyzji na podstawie takich króciutkich analiz, czy takich zdarzeń, jakie mamy okazję obserwować w tej chwili, jeśli chodzi o rynek surowców energetycznych. Kierunek, tak jak mówię, jest ograniczenie paliw kopalnych. Najpierw węgla, potem pewnie gazu. Miejmy nadzieję, że rozwiną się technologie wodorowe na tyle, żebyśmy mogli ten wodór zielony produkować i go wykorzystywać. Bądź jeszcze jakieś inne, o których w tej chwili nie wiemy.
To już wiemy, że ta kotłownia na Koszalińskiej i na Klary z Asyżu to jeszcze 2-3 lata i będzie zmieniona na zupełnie inaczej funkcjonujące miejsce wytwarzania energii. A ta nowa elektrociepłownia na ulicy Słonecznej, gazowa, na jak długi okres przewidujecie jej działanie?
No, to obiekty tego typu są przewidywane na okres działalności minimum 20 lat tak naprawdę. Jeżeli by się okazało, że w sieci gazowej będzie dostępny biogaz, to my możemy używać tam też biogaz. Natomiast w tej chwili jeszcze przepisy w Polsce nie są na tyle zmienione, żeby można było wykorzystywać w sieciach gazowych biogaz.
A kiedy pierwsze ciepło i pierwszy prąd popłynie do klientów z tej nowej to ciepłowni, to jest początek przyszłego roku?
Myślę, że tak, że początek przyszłego roku to już jest taki bezpieczny termin.
No dobrze, to czekamy na zmiany w ustawie, żeby klientom było trochę lżej. Dziękuję bardzo. Agnieszka Jeziorska, prezes Engie Słupsk, była naszym gościem.
Dziękuję bardzo.